Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Dzisiaj Europę opuścimy, ale zważywszy na to, że świat jest jedną wielką medialną wioską, używając sformułowania Maglukana, to, o czym będziemy mówić, będzie miało także wpływ na europejską rzeczywistość. Chodzi mianowicie o potencjalny konflikt amerykańsko-chiński. Moim gościem jest pan dr Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, epidemia koronawirusa spowodowała polaryzację stosunków już i tak bardzo napiętych między Chinami a USA.
Panie redaktorze, ja odnosząc się do tego wprowadzenia, zaznaczyłbym, że w żadnym razie nie wykraczamy poza granice Europy, dlatego że zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla Chińskiej Republiki Ludowej kwestia relacji z poszczególnymi państwami europejskimi, czy też aktywności na arenie unijnej, czy też w kontekście współpracy z Unią Europejską stanowi ważne elementy agendy realizacji interesów w skali tego świata. Więc my musimy, wydaje mi się, na samym początku bardzo mocno zaznaczyć tutaj nam, ale również naszym słuchaczom, że my nie możemy dzisiaj z dystansem, takim spokojem patrzeć na rywalizację amerykańsko-chińską, dlatego że w tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej kluczowa jest kwestia globalna rywalizacja, a my jesteśmy częścią tej architektury bezpieczeństwa, czy też całości tej wspólnoty ogólnoświatowej w wymiarze takim, który dotyka sfery technologii, sfery obronności, ale jak pokazała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, również w kwestiach związanych chociażby z polityką zdrowotną, czy też elementami dotykającymi rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, czy elementów związanych właśnie z tutaj tym bezpieczeństwem zdrowotnym każdego z nas.
Bardzo dziękuję za to sprostowanie. To wynika z tego, że być może ja patrzę na politykę w kategoriach lat 60. albo 70. ubiegłego stulecia, to tak na marginesie. Delikatny autokrytycyzm. Prezydent Trump obwiniał Chiny o wybuch i rozpowszechnianie się epidemii koronawirusa. To znaczy, w momencie, kiedy dochodzą do nas dane na temat właśnie tego, co dzieje się w Stanach w związku z koronawirusem, to może się pojawić takie myślenie kategoriami spiskowymi, że to jednak jest jakby dzieło chińskie w ramach tak zwanej, powiedziałbym, rywalizacji, czy też no już może jakiejś formy wojny.
Na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, no bardzo trudno jest odpowiedzieć w tym wymiarze takim naukowym, co stoi za kwestią tutaj koronawirusa, dlatego że wiele sprzecznych informacji, często dezinformacji pojawia się w przestrzeni medialnej. Jednego jesteśmy pewni. Władze chińskie tutaj coraz częściej się pojawiają tego typu informacje. Władze chińskie zbagatelizowały, nie wiadomo w jakim kontekście, czy to był efekt pewnego systemu zarządzania państwem, czy błędów poszczególnych urzędników, administracja, może zaniechań władzy centralnej w Pekinie. Władze chińskie doprowadziły do tego, że po prostu skala tych zakażeń SARS-CoV-2 i brak informacji dla partnerów zagranicznych doprowadziły do tego, w jakimś stopniu, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Aczkolwiek ten wątek dotyczący kwestii broni biologicznej, kwestii działań, bym powiedział, celowych, bo w przypadku broni biologicznej mówimy o celowym stworzeniu zagrożenia chociażby jakimś patogenem, wirusem, czy też bakterią, no to tu bym zostawił jeszcze, dlatego że rzeczywiście amerykańskie media, amerykańskie kręgi, społeczność polityczna wrzucają raz po raz tego typu informacje. One są również wzmacniane pewnymi informacjami płynącymi z Azji, aczkolwiek najciekawsze w tym wszystkim jest, i to jest badanie na dzień dzisiejszy, to jak mocno ten konflikt, może nie słowo konflikt, to jest kluczowe, rywalizacja, bo ona będzie dłuższa niż nawet najdłuższe konflikty, rywalizacja amerykańsko-chińska, jest dzisiaj przekładana właśnie na ten rynek medialny, na kwestię przesyłu informacji, budowy informacji. I tu się zgodzę, że rzeczywiście wokół koronawirusa toczy się niezależna wojna informacyjna. Myśmy wielokrotnie to widzieli chociażby w mediach społecznościowych, po stronie dyplomatów, istotnych dyplomatów chińskich czy też amerykańskich. I to pokazuje też nowy kierunek w myśleniu tej rywalizacji chińsko-amerykańskiej, że to tutaj pan redaktor mówił o latach tutaj okresu zimnej wojny, no to pamiętajmy, wtedy wyścig polegał przede wszystkim na tym, kto zgromadzi jak największy potencjał nuklearny, a następnie sprzeda odpowiednio swoją ideologię po jednej czy po drugiej stronie. Dzisiaj mówimy, że do dochodzi do tego jeszcze ta efektywność w budowaniu narracji, w wychwytywaniu danego momentu w tych narracjach. I rzeczywiście Amerykanie wytrącili Chińczykom trochę tutaj narzędzi z ręki.
Wiadomo, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda, jak ktoś ładnie zauważył. Wydawało się, że podpisanie w styczniu porozumienia handlowego no, normalizuje te stosunki, tak?
Znaczy, ja się spodziewam jednej rzeczy. Te państwa wiedzą, że są zależne od gospodarki światowej i wpływają na gospodarkę światową w olbrzymim stopniu i zdają sobie sprawę, że nawet jeżeli będą budowały siły, na przykład nie wiem, morskie czy powietrzne, które są ukierunkowane na siebie, no to jednocześnie nie zmienia faktu, że można handlować, można budować pewien potencjał ekonomiczny i rywalizować na tej płaszczyźnie. Bo pamiętajmy, że tutaj zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone nie są w stanie w jednym momencie zrzucić, bym powiedział, tego obciążenia wynikającego z tych wzajemnych relacji zglobalizowanej gospodarce, bo to było budowane przez lata. Pamiętajmy, że Chiny bardzo sprawnie, to trzeba pochwalić się tutaj stronę chińską, wkomponowały się w tą taką narrację o tym, że świat idzie w kierunku końca historii, że teraz będziemy się ścigać tylko i wyłącznie na budowę telefonów komórkowych czy ilości samochodów, które nasze społeczeństwo kupi, czy też jest w stanie zakupić. I Chińczycy przez długi okres czasu właśnie to wykorzystywali. W moim odczuciu robili to bardzo sprawnie, a dzisiaj to, co się zmieniło, to rzeczywiście, że Amerykanie nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa i obronności, ale również w kwestiach wywiadowczych, kwestiach ekonomicznych i gospodarczych, finansowych, mówią wprost, że Chiny są państwem rywalem Stanów Zjednoczonych i wiąże się z tym chociażby potrzeba naciskania na swoich partnerów, na swoich sojuszników, koalicjantów na całym świecie, co widzimy chociażby w kontekście technologii telekomunikacyjnych, czy też dostępu do rynku innych technologii, tych najnowszych ze sfery chociażby komputerów, czy też oprogramowania do nich. Więc biznes będzie się toczył, aczkolwiek zarówno Pekin, jak i Waszyngton zdają sobie z tego sprawę, że muszą z tego wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, a z drugiej strony zbudować jak najlepszy parasol ochronny przed drugą stroną.
Jednocześnie jakby wychodzi coraz bardziej ta odmienność jakby ustrojowa. Znaczy jednak powinniśmy pamiętać, że przy wszystkich zastrzeżeniach Stany Zjednoczone to jednak jest zachodnia liberalna demokracja, a Chiny to jest kraj totalitarny. Usiłuje się to zamazywać, tę zasadniczą, taką strukturalną, ideologiczną różnicę między tymi dwoma bytami.
Ja zgadzam się, że i tutaj nawet wskazywałem wcześniej, że jednym z największych sukcesów Chińskiej Republiki Ludowej była pewna transformacja ich obrazu względem całego świata. Zauważmy, że te pojęcie właśnie takiej miękkiej formy autorytaryzmu, tej kontroli społeczeństwa w sferze politycznej, ale przy bardzo mocno, jakby to powiedzieć, rozluźnionych kwestiach gospodarczych, znajdowało swoich zwolenników, chociażby w państwach Afryki, czy też w różnych częściach Azji. I dzisiaj rzeczywiście chyba po raz kolejny wracamy do tej debaty o pewnych aksjologicznych wymiarach, czyli tych wymiarach, bym powiedział, też ideologii, co było czytelne w okresie zimnej wojny, a moim zdaniem zostało bardzo mocno przez stronę chińską, przez efektywną politykę strony chińskiej wyparte właśnie w okresie końca lat 90. i początku lat 2000.
Bo ten model zarządzania gospodarką, powiedziałem, zarządzanie totalitarne, błyskawiczne, no może być bardzo atrakcyjne dla świata zachodniego też, nie? Tutaj przejmowanie pewnych form, które są właśnie autorytarne, że coś takiego może się dziać.
Jeżeli mielibyśmy spojrzeć dzisiaj na Chińską Republikę Ludową, w żadnym razie nie moglibyśmy powiedzieć, że mamy do czynienia z systemem o charakterze takiego pełnego totalitaryzmu, bo to jest, ja bym powiedział, zbyt daleko idące, ale rzeczywiście decyzyjność struktur partyjnych, czy też państwowych w sferze polityki, w sferze kwestii mniejszości tutaj etnicznych, ona jest widoczna i wskazuje, że to jest zupełnie inny system niż demokracja liberalna, czy też w ogóle te wymiary demokracji, które dla nas są tutaj takim punktem odniesienia, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że Chiny i w ogóle ten system chiński, bo tutaj nie możemy zapominać, rodził się, czy też był dostosowywany w pewnych warunkach również azjatyckich, gdzie te podejście do roli jednostki w społeczeństwie, to trochę trywialnie brzmi, jest inne, więc to państwo osiągnęło sukces. Ja to chciałbym podkreślić wielokrotnie, osiągnęło sukces w zakresie modernizacji swojego potencjału i to jest atrakcyjne dla wielu państw, na przykład afrykańskich, a z drugiej strony utrzymania pewnego systemu władzy, gdzie ta władza jest skupiona w kręgu bardzo elitarnego, wąskiego grona decydentów związanych z jedną partią. I co jeszcze ciekawe, i tutaj z panem redaktorem w pewnym sensie mogę się zgodzić co do tego słowa odnośnie jakiejś formy kontroli totalitarnej, to jest bardzo interesujące podejście władz chińskich i w ogóle chińskiego państwa do systemów kontroli w sieciach teleinformatycznych, w sieciach wymiany informacji. I tu rzeczywiście trzeba przyznać, że stworzenie tej blokady na przekazywanie informacji, filtrów, szybka zdolność do eliminacji na przykład poglądów, które są krytyczne względem władz chińskich, również w kontekście koronawirusa SARS-CoV-2, jest bardzo widoczna i rzeczywiście amerykańscy twórcy obserwujący Chin zwracają uwagę, że tu może się rodzić pewna chęć władz w Pekinie, żeby podkręcić trochę tą przysłowiową śrubę w zakresie kontroli społeczeństwa.
Przy czym no, musimy też pamiętać, że chińska kultura to jest wielka tradycja myśli, etyki, Zen Fu, tak? Słynna sztuka wojny, czyli ten podręcznik, z którego się uczono w wojskowych szkołach radzieckich, tak?
To Sun Tzu, sztuka wojny, czy Sun Pin, sztuka wojny jako traktat nie tylko, bym powiedział, Sun Tzu, ale szerzej wielu chińskich twórców jest nadal studiowana i to w kontekście przede wszystkim tego, co jest bardzo popularne dzisiaj w debacie o bezpieczeństwie europejskim, chociażby w działaniach hybrydowych, gdzie odchodzimy od takiego klausewicowskiego podejścia do jednej decydującej bitwy, prawda, tak upraszczając tą naszą dyskusję o Klausewicu oczywiście, do tej sztuki chińskiej, gdzie rola wywiadu, rola działań zakulisowych, infiltracji, pewnego wywierania nacisku propagandowego, czy też nacisku, bym powiedział, informacyjnego dzisiaj, jest akcentowana i wydaje się, że to nie tylko kwestia myślenia w kategoriach zimnowojennych, ale to jest właśnie odświeżenie tego w kontekście wydarzeń z XXI wieku w sposób taki, że od amerykańskich uczelni po uczelnie europejskie, azjatyckie, tego typu traktaty chińskie są studiowane i trzeba powiedzieć wprost, Chiny osiągnęły olbrzymi sukces. My możemy się sprzeczać co do ideologii, która stoi za tym sukcesem, ale społeczeństwo chińskie wypracowało naprawdę olbrzymi progres, czy to w zakresie technologii, czy to w zakresie potencjału militarnego, co no mnie właśnie, najbardziej interesuje.
I tutaj czytałem o takich analogiach z Niemcami bismarckowskimi, że potęga Niemiec, które wyrosły nagle w drugiej połowie XIX wieku, spowodowało wybuch I wojny światowej, że istnieje jakieś podobieństwo między nowoczesnymi Chinami, w których budzi się nacjonalizm jako pewien proces mający swoje źródło w ekonomii, prężnej ekonomii. Bo wiadomo, że jak ekonomia, to też prestiż. Za ekonomią idzie potrzeba prestiżu, tak, i uznania.
I przede wszystkim tutaj zgodziłbym się z tym kierunkiem myślenia, które zaprezentował pan redaktor, dlatego że Morze Południowochińskie, Azja Południowa, Azja Wschodnia, w ogóle te rejony pierwotne dla strategii tutaj rozwoju państwa chińskiego, również w tym wymiarze geostrategicznym, one są jeszcze bardziej zatopione właśnie w tym takim klasycznym elemencie rywalizacji mocarstw, niż nam się spodziewało w Europie, bo my żyliśmy trochę w bańce takiej, gdzie ładne porównanie do bańki informacyjnej. Wydaje się, że w tej ocenie Azji używaliśmy naszych narzędzi europejskich, a tam cały czas, jeżeli byśmy dzisiaj spojrzeli, to jest kwestia budowy silnej floty, silnego lotnictwa.
Tak. Tylko kwestia jakby nieumiejętności oceny innych cywilizacji przez właśnie naukę, socjologię czy nauki polityczne zachodnie wynikają z tego, że powiedziałbym, te nauki powstają w obrębie właśnie takiego, a nie innego systemu wartości europejskich, a jakby badając Chiny, czy badając na przykład Rosję, no to trzeba tworzyć nowe kategorie badawcze tak naprawdę, nie? Żeby cokolwiek się dowiedzieć.
Panie redaktorze, ja bym był bardzo optymistyczny, jeśli obserwujemy pojęcie nauki, think tanków, analityki takiej zajmującej się bezpieczeństwem, czy też rozwojem potęg, dlatego że różnego typu naukowcy, czy też analitycy obserwowali te zmiany, zakorzenione również bardzo mocno w pewnych kodach kulturowych konkretnych państw. Raczej problem polegał na tym, że w takim dyskursie przede wszystkim politycznym, dyskursie również trochę medialnym upraszczano właśnie te rzeczy, dlatego że wydawało się tutaj, patrząc z perspektywy europejskiej, wydawało nam się trochę europocentrycznie, że cały świat się będzie upodabniał do nas w takim wymiarze trochę też tej wizji unijnego przekształcania świata na rzecz tych takich standardów brukselskich, a proszę zobaczyć, że dzisiaj rzeczywiście gro takiej rywalizacji, twardej rywalizacji toczy się pomiędzy Waszyngtonem i Pekinem, a są to, bym powiedział, stolice, gdzie te takie modele, które są w Europie rozpowszechnione poprzez integrację europejską, są, jakby to powiedzieć, może nie krytykowane, tylko one nie są brane za kluczowy element w kształtowaniu własnych interesów narodowych.
Kierunek Europa.
Kiedy mówimy o Europie, no to Niemcy po to, żeby stać się graczem na globalnej scenie, czyli żeby dorównywać Chińczykom i Amerykanom, potrzebują Europy, tak? Niewątpliwie. I stąd jest ta skłonność do europeizowania Niemiec, tak?
Tutaj, jeżeli mogę zauważyć jedną rzecz, że Niemcy, w ogóle Berlin i politycy niemieccy też dostrzegli tą gigantyczną dysproporcję w sposobie myślenia europejskiego wobec polityki Chin i Stanów Zjednoczonych, chociażby w przestrzeni technologicznej, w przestrzeni teleinformatycznej. I dzisiaj wiele działań strony niemieckiej jest moim zdaniem motywowana tym, że nie da się ograć w przysłowiowy sposób Chin jako tylko takiego partnera ekonomicznego, który będzie pobierał pewne technologie niemieckie i Niemcy na tym będą tylko zarabiać, dlatego że Chińczycy mają już zdolność, żeby konkurować z częścią technologii niemieckich poprzez, nazwijmy to, rozwijanie własnych. Oczywiście one są rozwijane w różny sposób, nie tylko myśl, innowacja chińskich naukowców, ale również bardzo efektywne, chyba bym powiedział najbardziej efektywny na świecie wywiad naukowo-techniczny. Ale z drugiej strony rzeczywiście Niemcy znajdują się dzisiaj w takim dysonansie pomiędzy polityką amerykańską, polityką chińską. I wydaje się, że za tym niemieckim dysonansem poznawczym idziemy również my, bo proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy też na styku pewnych koncepcji chińskich i amerykańskich. Oczywiście my patrzymy teraz na Rosję. My bardzo mocno przeżywamy politykę rosyjską, nazywamy ją taką neoimperialną polityką rosyjską, ale my musimy wiedzieć, że ponad tym, jeden poziom wyżej, jest właśnie to starcie amerykańsko-chińskie.
A jeśli chodzi o stosunek Niemiec, to znaczy raczej Niemcy wypisują się z tego sojuszu państw, nazwijmy to, demokratycznych, bo fakt na przykład inwestycji, potężnej inwestycji Volkswagena w Niemczech jakby dowodzi, że no nie rywalizują z Amerykanami, tak? Ewidentnie. To nie są lata 70., 80., gdzie Niemcy były jakby tutaj w tym sojuszu państw demokratycznych, tak?
Wskazałbym, że jest tutaj naruszona ta kwestia grupy państw, które mają system demokratyczny wpisany, dlatego że Niemcy są państwem stricte taką liberalną demokracją, wręcz
wzorcową
w systemie politycznym przez ustawę tutaj zasadniczą dość mocno jest to akcentowane. Aczkolwiek rzeczywiście jest pewien problem z definiowaniem naszej przyszłości w ramach struktury transatlantyckiej i teraz ten pragmatyzm tutaj po stronie amerykańskiej i chińskiej motywuje wiele państw europejskich, nie tylko Berlin, ale również Paryż podejmuje tego typu działania od lat, prawda? Żeby budować własną pozycję względem tego. Dla Polski jest to bardzo niebezpieczne, ale to pokazuje tym bardziej, że funkcjonujemy w świecie szybko zmieniających się pewnych standardów i życie jeszcze, jak ja to mówię, w takim komforcie psychicznym lat 90. No, powinno się bardzo szybko skończyć się wśród przede wszystkim osób, które podejmują decyzje, bo ja jeszcze raz podkreślę, panie redaktorze, że analitycy, osoby, które zajmują się tym badawczo, w swoich pracach wielokrotnie zwracali uwagę, że ten świat będzie przyspieszał i przeobrażał. Może nie Fukuyama, chociaż Fukuyama się też przyznał. Do
autor tego. Koncepcji końca historii, bardzo takiej, mówiąc delikatnie, bardzo kontrowersyjnej. Spotkałem się z taką opinią, znalazłem, przygotowując się do tego programu, opinią profesora Feldsteina, profesora ekonomii z Harvardu, który definiuje ten konflikt chińsko-amerykański nie jako wojnę handlową. On pisze coś takiego: USA mają deficyt w handlu z Chinami, ale nie dlatego nakładają cła, grożąc podwyżkami po wygaśnięciu 1 marca 90-dniowego rozejmu. Rolą ceł jest skłonienie Chin do zaprzestania kradzieży amerykańskiej technologii. Czy to prawda? Że kradzieże kosztują Amerykę od 225 miliardów do 600 miliardów dolarów i to jest jakby główna przyczyna konfliktu chińsko-amerykańskiego.
Nie dziwię się wściekłości amerykańskiej na pewną aktywność wywiadowczą wywiadu naukowo-technicznego chińskiego, dlatego że on był świetnie przez lata kamuflowany i jest jednym z najbardziej efektywnych. On zagwarantował Chinom olbrzymie przychody w sferze czy to obronności, czy to w sferze przemysłu, również segmentów przemysłu niewojskowego. I Amerykanie zaczęli złamali pewne tabu milczenia i dzisiaj to, co kiedyś tak naprawdę tylko eksperci, czy też obserwatorzy działań Federalnego Biura Kontrwywiadu Federalnego Biura Śledczego podkreślali. Dzisiaj się to zmieniło i mówi się o tym wprost. Amerykańskie firmy są wściekłe, że nagle po długich latach pracy badawczo-rozwojowych wiele technologii bardzo szybko trafia do Chin w sposób nielegalny i raz po raz słyszymy o tego typu aferach szpiegostwa gospodarczego, nie tylko państwowego, ale również firm po stronie, bym powiedział, tych relacji amerykańsko-chińskich. Jest to jeden z większych elementów obecnej sytuacji, która jest kształtowana właśnie na styku tych dwóch olbrzymich mocarstw, które decydują o współczesnym świecie.
Znaczy, spotkałem się z taką opinią, że globalne banki, instytucje zarządzające aktywami stale zwiększają swoje inwestycje w Chinach, niezależnie od napięć politycznych. Ale też spotkałem się też z takim artykułem, gdzie było mowa o tym, że produkcja, czyli kapitał zaangażowany w realną, a nie wirtualną gospodarkę, odpływa z Chin. Jak to jest naprawdę, panie doktorze?
Powiem uczciwie, że tutaj trzeba by było już dokładne dane przytaczać przez ekspertów zajmujących się typowo gospodarką. Ja zajmuję się kwestiami bezpieczeństwa i obronności w tym wymiarze bardzo militarnym, czy też aktywności właśnie tutaj okołowojskowej, ale niewątpliwie Chiny w pewnym sensie wytracają ten spokój, który charakteryzował to państwo przez długi okres czasu, bo one pozostawały w cieniu polityki tej rywalizacji politycznej, czy też innych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Więc być może właśnie też te elementy ekonomiczne, wzmacnianie, jakby to powiedzieć, odbudowywanie pewnego potencjału amerykańskiego, chociażby surowcowego, pokazuje, że władze w Pekinie muszą zredefiniować taką, bym powiedział, swoją postawę względem nie tylko kwestii Morza Południowochińskiego, takiego, bym powiedział, realnego wymiaru tych kryzysowych sytuacji, ale również kwestii długookresowych wynikających z zależności gospodarczych. Na pewno czeka nas dużo interesujących elementów właśnie w kwestiach gospodarczych, ale one przekładają się na kwestie polityki obronnej i kwestie polityki z możliwości realizacji chociażby innych aspektów w sferze rywalizacji mocy.
Oczywiście, tylko możemy wznosić moduł do opatrzności, żeby nie było wojny, to tak na marginesie. A wracając właśnie do kwestii tych militarnych, znawcy problematyki od dłuższego czasu właśnie mówią o tak zwanym efekcie Tukidydesa. Proszę przybliżyć słuchaczom, co to jest. Że właśnie Chiny i Ameryka znalazły się właśnie w tak zwanym efekcie Tukidydesa.
Ja uważam, że rzeczywiście, jeżeli mamy mocarstwa, które mają olbrzymie potencjały militarne, ale również olbrzymie aspiracje do liderowania grupami państw, czy też narzucania pewnych swoich kierunków cywilizacyjnych, politycznych, ideologicznych, jakby to określić, to istnieje realna szansa, że na tym styku płyt tektonicznych, takich płyt, które charakteryzują te wpływy, będzie dochodziło do różnego typu napięć, starcia, nawet i otwartych, powiedziałbym czasami, działań z użyciem sił zbrojnych, aczkolwiek wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy bardzo dobrym gwarantem, to może zacznie kontrowersyjnie, bardzo dobrym gwarantem ograniczania szansy wystąpienia takiej dużej, konwencjonalnej wojny jest ta kwestia, która też zablokowała Związek Radziecki i Stany Zjednoczone w okresie zimnej wojny, a więc dysponowanie arsenałami atomowymi, które w tym wymiarze strategicznego straszania, tej triady atomowej, wysokrętów podwodnych, bombowców strategicznych i pocisków bazowania lądowego, pocisków międzykontynentalnych, będą pozwalały, żeby te oba państwa dochodziły do pewnego momentu eskalacji, być może nawet wynikającego z użycia własnych sił, ale raczej nie przekraczały pewnej granicy. Jeżeli mielibyśmy dzisiaj spojrzeć tych narzędzi do współczesnego starcia, na przykład na niwie działań informacyjnych, technologicznych, jest tak dużo, że rzeczywiście Pekin i Waszyngton będą prowadziły, byśmy powiedzieli, współczesny typ rywalizacji, też tej bezpośredniej między sobą, bo to się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby aktywność hakerów jednej czy drugiej strony, cyberprzestrzeń jest tutaj takim nowym wymiarem, domeną już prowadzenia działań, gdzie rzeczywiście oba państwa są na przeciwnych kierunkach i żadne moim zdaniem porozumienia, które gdzieś tam kiedyś słyszeliśmy w zakresie ograniczenia tej wrogości, nie będą stopowały jej efektywnie, a wydaje się, że to tam będziemy szukać w przyszłości chyba pierwszych oznak takich elementów zagrożeń nawet, które mogą wpłynąć na zwiększenie się napięć i użycie być może jakiegoś tam aspektu nawet konwencjonalnych.
Czyli na szczęście pełnowymiarowa wojna jest dla nikogo nieopłacalna i to jest pewna gwarancja, że konfliktu nie będzie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za,
za
wyczerpującą wypowiedź. Moim gościem był pan doktor Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Natomiast na zakończenie polecam państwu fragment 9 symfonii Dworzaka z Nowego Świata, napisana przez kompozytora podczas pobytu w Ameryce w 1883 roku. Słychać tam jeszcze w tej symfonii witalność młodej amerykańskiej demokracji. Jeszcze raz, panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
Ślicznie dziękuję również.
Kierunek Europa.